Igor Jankę, dzień dobry, to jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o Polsce, ale nie tylko o Polsce. O handlu bronią, o produkcji broni, o produkcji amunicji. Dlaczego Polska otrzymała tak małe zamówienie z Unii Europejskiej na produkcję amunicji? Co to mówi o naszym przemyśle zbrojeniowym? I szerzej chciałbym porozmawiać też o handlu bronią we współczesnym świecie, jak on wygląda. Pytania do tego programu w części są przygotowane przez Państwa, przez patronów, którzy przesłali mi je za pośrednictwem platformy Discord, gdzie dyskutują ze sobą. Bardzo Wam dziękuję. Przy okazji wszystkim patronom serdeczne dzięki. To dzięki Państwu ten program istnieje, jest niezależny. Dziękuję wszystkim mecenasom. Pozdrawiam serdecznie, zapraszam wszystkich do dołączenia do tego grona. A teraz już łączę się z moim gościem. A oto mecenasi Układu Otwartego. E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. Mariusz Cielma, redaktor naczelny Nowej Techniki Wojskowej. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Zacznijmy od tego, dlaczego tak mało dostaliśmy zamówień. 2% całego europejskiego zamówienia. To brzmi słabo.
To brzmi słabo, ale z drugiej strony też i o niewiele więcej realnie prosiliśmy, tak? Bo to też trzeba od tego zacząć, że jak na 3 spółki, dosyć ważne w tym polskim przemyśle zbrojeniowym, szczególnie tym państwowym, 11 milionów euro, czyli tam circa 50 milionów złotych, no to są bardzo skromne środki i zapewne ten problem wynika, jest długoterminowy i zapewne sięga też samego przygotowania wniosków. Długoterminowy, że nasze firmy do tej pory przez ostatnie lata, pomimo tego, że tutaj głośno mówiono, jak niebezpiecznie jest w naszym regionie, realnie nie dostawały dużych zleceń. Jak nie dostawały dużych zleceń, nie miały dużych przychodów, nie mogły się rozwijać, a jednym z tych wymogów unijnych było to, że Unia Europejska nie finansowała w pełni tego projektu, czyli w 100%, tylko trzeba było mieć wkład własny. Więc jeżeli się okazało, że te firmy, po pierwsze, nie dysponowały wkładem własnym na realizację takiego zlecenia. Po drugie, zapewne nie miały, tak to wygląda, wsparcia z zewnątrz, bo bez tego trudno prowadzi się duże projekty. Dodam, że oczywiście są obiecane duże środki finansowe z zasobów krajowych. Ten ostatni element, trudno tutaj mówić, bo ja przynajmniej nie mam takich informacji, jak były przygotowywane te wnioski, że nawet nie otrzymaliśmy tych 11 milionów euro, ale pojawiły się takie sygnały, czy to wypowiedzi wiceministra Tomczyka, że tak naprawdę w zasadzie w ostatnich dniach, dopóki można było składać te wnioski, czyli tam mniej więcej do połowy, konkretnie do 13 grudnia, to w zasadzie dopiero w ostatnich dniach one były u nas przygotowywane, więc podejrzewam, że to splot tego, że takich systemowych, że tak powiem, problemów. I bardzo możliwe, że taki trochę nasz pośpiech, być może to lekceważono, być może były takie przypadki przynajmniej w przeszłości, że chciano, że mówiąc krótko, wysłano te wnioski bez jakiejś większej wiary, że to spotka się z zainteresowaniem, z przychylnością, ale lepiej wysłać, niż mało ktoś później wyciągać, że nic nie zostało zrobione.
Czyli rozumiem, że z jednej strony może to być po prostu błąd popełniony przez zarządzających tymi firmami. To się zdarza, tak? Zwłaszcza był okres zmiany politycznej w Polsce, więc, a wiadomo, przemysł zbrojeniowy państwowy jest bardzo uzależniony od polityki, więc się zajmowali pewnie czymś innym, ale to jest mniejszy problem. Pytanie, czy rzeczywiście problem jest tak większy, że przez ostatnie lata, o tym mówił Tomasz Siemoniak, nie zrobiono wystarczająco dużo, żeby ten przemysł po prostu był w stanie produkować tak dużo i był w stanie odpowiadać na takie zamówienia, jeśli się pojawiają.
Moim zdaniem zrobiono niewiele. Tak naprawdę to nawet po 2022 byliśmy zdecydowanie ospali. Te kontrakty to są takie duże kontrakty na 300 tysięcy sztuk amunicji dla Wojska Polskiego na najbliższe lata. To jest tak realnie grudzień 2023. Wcześniejsze zlecenia dla naszych producentów, na przykład dla tego Dezametu, który też jest tutaj wymieniany wśród tych firm, na przykład na tą kluczową amunicję 155 mm, o której nawet nasi widzowie na pewno usłyszeli, nawet jeśli się nie interesują interesują wojskowością, to ja powiem Państwu tak, w perspektywie kilku lat łącznie zamówiono niewiele ponad 40 tysięcy takich pocisków, czyli wypadało kilka tysięcy pocisków rocznie do dostawy dla Wojska Polskiego. No trudno oczekiwać,
mówi pan, żeby... Przepraszam, mówi pan o tym zamówieniu z czeskiego holdingu ZVS, tak?
Nie tylko. Mówię o sumarycznym zamówieniu w polskiej grupie zbrojeniowej w Dezamecie amunicji kalibru 155 mm. Było tego niewiele ponad 40 tysięcy. Wypadało raptem po kilka tysięcy, średniorocznie po kilka tysięcy. Czyli można powiedzieć, że w zasadzie tyle, co Ukraińcy zużywają w jeden, maksymalnie dwa dni. No i tak naprawdę te firmy, mając tego rodzaju przychody, mając takie zlecenia, no też nie miały, że tak powiem, impulsu i możliwości, po drugie, żeby rozbudowywać te linie produkcyjne. Bo zauważmy, że no jednak amunicja to jest też biznes jak każdy inny. Nawet firmy te zachodnie, duże, które mają dużo większe możliwości do inwestowania nawet i w budowę nowych zakładów. Takim przykładem jest niemiecki Rheinmetall, który buduje nowy zakład na Węgrzech, w spółce z Węgrami. No, zauważył, że jest duży boom, duży popyt na amunicję tego typu i nikt nie czekał nawet na środki unijne. Oczywiście takie środki teraz otrzymano w ramach tej transzy, ale realizowano inwestycje w miarę możliwości, choćby we własnym zakresie, bo po prostu ci potentaci mają na to środki. Tymi potentatami w Europie to są firmy niemieckie, francuskie, Słowacy wspomniani przez pana, którzy na przykład, myślę, że dla naszych widzów może być zaskoczeniem, ale mają zakłady w Hiszpanii. To trochę pokazuje, że to nie tylko jest ta stara Europa poszła do przodu, ale nawet ci nasi południowi sąsiedzi, którzy no dosyć znani są z takiej obrotności, że tak powiem, umiejętności działania na tym rynku zbrojeniowym, może jeszcze o tym porozmawiamy, bo no ewidentnie też naszym południowym sąsiadom, czy to Czechom, czy też i Słowakom, udało się choćby znaleźć partnerów finansowych do realizacji programów na wspieranie Ukrainy. Więc no to tutaj pokazuje, że te nasze firmy no stykały się z dużym problemem. Ja powiem może jeszcze co innego. No będąc jeszcze przy poprzedniej ekipie Polskiej Grupy Zbrojeniowej na takim spotkaniu podsumowującym 2023 rok, pokazywano nam, że dotychczas potrzeby finansowe pod względem rozbudowy potencjału takiej infrastruktury, zdolności produkcyjnych, czyli zaakceptowane środki finansowe, które wpłynęły do tych spółek, to było raptem 13%. I tutaj łatwo wymienić, to jest tam jedna, dwie spółki, to są pojedyncze spółki, przede wszystkim Huta Stalowa Wola, która otrzymała 600 milionów złotych. Natomiast cała reszta to miliardy złotych, to są ciągle środki finansowe, na które mamy marzec 2024, nasz przemysł, ten państwowy, ciągle czeka. I tutaj nawet w tym komunikacie PGZ z podsumowującym trochę takim lakonicznym o tej całej sytuacji z tym postępowaniem Unii Europejskiej, z tym programem Unii Europejskiej, było wspomniane, że jest Narodowy Program Rezerwy Amunicyjnej i polskie spółki mają otrzymać te amunicyjne 2 miliardy złotych. Więc to pokazuje, że z jednej strony oczywiście ta dyskusja, i bardzo dobrze, bo mam nadzieję, że to trochę popchnie na właściwe tory wsparcie dla tych firm, że ta dyskusja prowadzona jest o no, kilkudziesięciu milionach złotych, bo zauważmy, 500 milionów euro, nawet no, to były środki na całą Unię Europejską. To też trzeba to zauważyć. To nie były wcale tak duże środki.
To nie są wielkie pieniądze.
To nie są wcale wielkie pieniądze. Mowa jest teraz o tym, że będziemy składać wnioski do kolejnego postępowania, ale tak z perspektywy Unii Europejskiej i obserwacji tego, jak ta biurokracja funkcjonuje, to nie będzie szybciej niż, no nie wiem, za kilka miesięcy, za pół roku.
A myślę, no dobrze, że, no, a proszę powiedzieć... Proszę powiedzieć, jakie są zdolności produkcyjne polskich zakładów? To zresztą o to zapytał mnie jeden z moich patronów o pseudonimie Synaj. który poprosił, żeby zapytać o to, jakie są obecnie możliwości produkcyjne amunicji 155 mm, a jakie były dwa lata temu, jakie, nie wiem, w 2015 roku, kiedy się zmieniała władza.
Może inaczej, może podeprę się trochę taką wypowiedzią byłego prezesa PGZ, pana Sebastiana Chwałka, który w ubiegłym roku mówił, że nasze zdolności produkcyjne w zakresie amunicji artyleryjskiej, i to nie tylko chodzi o ten kaliber 155, ale także i na przykład 122 mm, czyli taki bardziej posowiecki kaliber, to jest rocznie 30-40 tysięcy sztuk. I tak realnie to te zdolności aż tak diametrycznie się nie zmieniły w ostatnich kilku latach. Doszedł oczywiście ten element związany z tą amunicją 155 mm, bo jeszcze kilka lat temu nie produkowaliśmy takiej amunicji w ogóle. Ale realnie, jak spojrzymy na cały cykl produkcji takiej amunicji, to nie jest kwestia tylko wytworzenia korpusu i samego pocisku, wypełnienia go trotylem czy inną mieszanką wybuchową, ale tu my mamy podstawowe wręcz braki. Myślę, że też spotkali się nasi widzowie z hasłem nitroceluloza, czyli taki podstawowy element, który służy przede wszystkim do produkcji prochu, do produkcji tych ładunków miotających. Bo mówiąc krótko, potrzebne jest coś, co wyrzuci ten pocisk z lufy. I do tego służą właśnie te ładunki miotające. My nie produkujemy tej nitrocelulozy. Cały czas teraz na rynku trwa walka, skąd ją brać, bo jest boom w Europie. Skoro my jej nie produkujemy, to wcale nie znajdujemy się gdzieś wysoko na listach wśród dostawców z zagranicy. I ja tylko tak podpowiem, że były w Polsce podejmowane próby, żeby produkować nowoczesne te prochy wielobazowe, czyli składające się z kilku składników. I na przykład program śmigłowca Caracal, który został zlikwidowany, zakładał w ramach transferu technologii, w ramach takiego wsparcia przemysłowego, właśnie przekazanie Polsce takich technologii. Więc to jest temat trochę taki skomplikowany i w dużej mierze możemy sobie nie zdawać sprawy, że pewne decyzje skutkowały, że na innym obszarze naszej zbrojeniówki czegoś nie otrzymaliśmy. Bo my wiele, naszym partnerem takim strategicznym, co też warto wspomnieć przy tej amunicji 155 mm, byli wspomniani Słowacy. I my na przykład zapalniki do tej amunicji w praktyce robimy na licencji pozyskanej ze Słowacji, więc tu jest
właśnie, a przepraszam, że wejdę w słowo, bo to też mnie patron pytał, czy one miały być polonizowane, ta amunicja produkowana w porozumieniu ze Słowakami. Czy to się dzieje? Czy ona jakby, czy już są komponenty polskie i ona jakby ten proces polonizacji zaszedł, czy nie?
Znaczy, to jeszcze jest daleko, bo choćby wspomniany zapalnik jest produkowany, ale jeżeli ktoś chce wypełniać potrzeby Wojska Polskiego, czyli wytwarzać tego dużo więcej, to te zakłady trzeba zainwestować w kolejne linie produkcyjne. To, o czym tutaj już rozmawialiśmy na początku. Te ładunki miotające, to jesteśmy, tak mówiąc kolokwialnie, w lesie. W zasadzie nie robimy nic. To są podstawowe elementy, bo to jest ogólnie takie hasło amunicja, ale jak to rozdzielimy na poszczególne składowe, to oczywiście w czymś jesteśmy dobrzy. Na przykład spółka Nitrochem to tysiące ton trotylu produkuje i innych materiałów wybuchowych. Jest kluczowym elementem na przykład dla Amerykanów, żeby ich te choćby bomby lotnicze są właśnie wypełniane trotylem, który powstaje w Polsce. Ale na przykład te wspomniane ładunki miotające, czy choćby możliwości pod względem wytwarzania tych skorup do pocisków, są ograniczone. Dlatego te 2 miliardy złotych, o których tutaj już wspominałem i o których też wspomniała PGZ, są istotne i tutaj nie ma co się oglądać na programy unijne, bo tak jak mówiliśmy, to jest 500 milionów na 30 krajów i co tu dużo kryć, są potentaci na rynku, którzy z pewnością zgarną większą kwotę z różnych, z obiektywnych i mniej obiektywnych powodów. Tutaj musimy te problemy rozwiązać samodzielnie. To jest kwestia raczej kilku lat.
Większość tej produkcji, jak wiemy, tych zamówień trafi do niemieckiego Rheinmetall i jego oddziałów w różnych krajach, bo to w tabelce ładnie wygląda, że to różne kraje, ale potem się okazuje, że w wielu tych krajach to jest ten niemiecki potentat. Jaka jest perspektywa? Znaczy, jak szybko możemy zbudować produkcję amunicji na takim poziomie, jaki jest wystarczający, jaki ten poziom powinien być, po to, żeby mieć, tak zabezpieczyć nasze potrzeby i no, żeby móc też sprzedawać tę amunicję?
No zacznijmy od tych potrzeb. Polski program rozwoju armii jest bardzo ambitny. To jest program, którego no, można powiedzieć nowożytny świat wręcz nie widział i tu może to brzmi dziwnie, ale no, trudno znaleźć państwo, które mówi, że chce kupić 1000 czołgów, podobną liczbę haubic samobieżnych, 500 hajmarsów, 100 apaczy i moglibyśmy to długo dalej wymieniać, a każdy z tych systemów potrzebuje amunicji, czy to pocisków do działek, czy wspomnianej amunicji do haubic, czy pocisków rakietowych, które no, w dzisiejszych czasach są bardzo kosztowne. Jeszcze przed wybuchem, ja taką może ciekawostkę powiem, przed wybuchem wojny jeden pocisk kalibru 155 mm, ten nabywany w Polsce, to było nieco ponad 20 tysięcy złotych. Jeden pocisk, których trzeba zużywać nawet przy tych oszczędnościach ukraińskich, jakie mamy teraz, no tysiące dziennie. A jeżeli my chcemy tak rozbudować armię, no to pokazuje, że to potrzebne są miliony takich pocisków. To nam pokazuje skalę wyzwania pod względem produkcji, ale też i skalę wyzwania finansowego, no bo jednak, tak jak mówiłem, to jest rynek, to jest biznes, to są koszty, ktoś na tym mimo wszystko będzie zarabiał, a przynajmniej muszą mu się te koszty zwracać, więc rozmawiamy o wielomiliardowych wydatkach.
A w czasie jak to wygląda? Jak szybko jesteśmy w stanie to zrobić, zakładając, że rząd, państwo polskie będzie miało taką wolę i będzie zdeterminowane, żeby to zrobić?
No to jest kilka lat, a nawet może około dekady. Dlaczego? No proszę zauważyć, że najbliższe do 2027 roku, czyli w perspektywie 3-4 lat zamówienia, jakie resort obrony złożył w polskiej zbrojeniówce, mają dotyczyć 300 tysięcy pocisków kalibru 155 mm. To nie jest rocznie, to jest w tej perspektywie kilku lat. To jest dużo więcej niż było, ale tu nakłada się te wiele elementów, o których mówiliśmy, że jesteśmy na początku drogi budowania tych zdolności. Zapewne gdzieś dopiero bliżej 2027 roku zobaczymy, że jesteśmy w stanie dostarczać no, ponad te 100 tysięcy pocisków rocznie i to wcale no, nie będzie dużo, no bo jeżeli ja mówiłem o tych milionach, to nie mówiłem bez powodu. I to jest wyzwanie dla całego świata. Ja podam Państwu taki przykład, że Amerykanie przed wojną produkowali mniej niż 15 tysięcy pocisków tego kalibru miesięcznie. Po mniej więcej roku, półtorej tej wojny doszli do około 30 tysięcy pocisków miesięcznie. Teraz plany na 2025 rok to jest mniej niż 100 tysięcy pocisków miesięcznie, czyli mniej więcej tam 1,2 miliona sztuk takiej amunicji. To są Stany Zjednoczone, które mają kilka takich zakładów. Są oczywiście potentaci w Europie.
A na ile ocenia się dzisiaj nasze zapasy tej amunicji 155 mm? To kolejne pytanie od mojego patrona, który przysłał mi całą listę. Zresztą bardzo mu za to dziękuję.
Również się przyłączam, bo to jest ciekawe pytanie, na które tak dokładnie nie odpowiem, ale ja się obawiam, że są bardzo skromne, bo wynikają one z podstawowego powodu. Tej amunicji nie było dużo, o czym wspominałem. Po drugie, ta produkcja, a nawet i te zapasy, my szczególnie w 2022 roku realizowaliśmy no, taki program bardzo otwartego wspierania wojskowego Ukrainy. No, wysyłaliśmy tam bardzo dużo sprzętu i ja zakładam, że dzisiaj to te nasze magazyny są raczej świecą pustkami niż są wypełnione. Oczywiście są różne pomysły nabywania amunicji choćby w Korei Południowej, a także od innych państw europejskich. No i ten element no, związany z tym już narodowym programem amunicyjnym, czyli choćby Polska Grupa Zbrojeniowa, ale nie tylko. Więc chcemy tutaj z kilku tych źródeł pozyskiwać tą amunicję, ale oczywiście konkurencja na rynku jest duża. No, wszyscy na przykład no, teraz kibicujemy bardzo ciekawa i taka podnosząca pod względem spektakularnym, prestiżowym akcję Czechów jest ta operacja związana ze zbiórką ponad 3 miliardów dolarów, proszę Państwa, na bodajże 1,5 miliona pocisków, bo to jest część kalibru tego 155 mm i część tego posowieckiego. Oni twierdzą, że znaleźli gdzieś tą amunicję. Tu są, to tak można zdradzić, pojawiają się właśnie różne sugestie, że to może być Korea Południowa, mogą być Indie, może być Ameryka Południowa, przepraszam, może być Republika Południowej Afryki. Natomiast no, to tylko pokazuje, że no, dzisiaj ten popyt zdecydowanie przekracza możliwości podaży. My jesteśmy na tym wstępnym etapie budowy zdolności. W wielu przypadkach nie poszły nawet jeszcze pieniądze na rozbudowę tych zdolności, więc jeśli tak spojrzymy, jaka była polityka wobec Ukrainy, obawiam się, że świeci to pustkami i jeszcze trochę poświeci.
I będziemy, jak rozumiem, przez najbliższy czas więcej kupować niż produkować samemu.
No zdecydowanie. Po pierwsze, no w wielu przypadkach jest to amunicja, której nie produkowaliśmy w Polsce, bo akurat ten kaliber 155 zaczęliśmy jego produkcję kilka lat temu. Natomiast no, cała kwestia zakupionych choćby wyrzutni rakietowych, ponad 200 w Korei Południowej. Na razie niewielkie te dostawy, bo to raptem 20 HIMARS-ów, ale przecież no cały czas na stole leży amerykańska zgoda na sprzedaż prawie 500 takich modułów wyrzutni HIMARS. To są nawet nie tysiące rakiet, to są dziesiątki, setki tysięcy rakiet, kosztownych rakiet, bo co dzisiaj, dlaczego Ukraińcy i my tak chwalimy HIMARS-y w Ukrainie? Chociaż jest ich tam, nie wiem, ze 40, raczej nie więcej.
A jak przyszło pierwszych kilkanaście, to odniosły, to zrobiły już dużą różnicę na froncie.
Dokładnie, dlatego że wykorzystują precyzyjną amunicję, która jest korygowana za pomocą czy nawigacji satelitarnej, a jeśli jest zakłócana, to przynajmniej za pomocą takiej nawigacji inercyjnej, która pozwala, że ten jeden pocisk jest więcej wart nie tylko pod względem kosztowym niż kilka zwykłych rakiet, ale też i pod względem takiego znaczenia na polu walki. Po prostu jest precyzyjne. I my dopiero musimy to wszystko budować, ale my tu rozmawiamy o artylerii, a gdzie jest obrona przeciwlotnicza, bardzo kosztowne pociski rakietowe. Też możemy rozmawiać o liczbach idących w tysiące pocisków rakietowych, gdzie jednostkowy koszt miliona dolarów nie jest żadnym zaskoczeniem. Czy, no nie wiem, amunicja czołgowa no, na przykład.
Ja. Mówiąc o tych zakupach, to też wrzucę tu jeden wątek, który w zasadzie pan już zaczął poruszać, który inny patron, pan Mateusz Lisak, pozdrowienia, wrzucił, prosił, żeby poruszyć temat, jak to napisał, propagandy wokół polskiej zbrojeniówki, to znaczy ciągłego jęczenia na temat tego, dlaczego nie kupujemy od swoich, a od innych. Wydaje mi się, że warto jeszcze raz wyjaśnić przyczyny, które za tym stoją i że nie jest to tylko sprzedawanie się określonemu krajowi, ale realia, moce przerobowe, czas dostaw, technologia itd.
Tak, to są kwestie, że w wielu przypadkach są to takie rozwiązania, których my nie produkujemy. Dobrze by było pozyskiwać te technologie i rozwijać produkcję chociaż tej amunicji przy okazji no, na przykład zakupów czy tych HIMARS-ów, czy tych koreańskich haubic K9, czołgów K2 i czołgów Abrams. Natomiast no, to dokładamy do tego jeszcze tą kwestię naszego zdolności produkcyjnych, naszego przemysłu, który na który oczywiście można narzekać. Jest tam wiele do zrobienia. Politycy sami powinni zacząć od tego, żebyśmy zaczęli zatrudniać menadżerów, a mniej, żeby to były trochę takie łupy polityczne, bo jednak Polska Grupa Zbrojeniowa jest trochę takim łupem. Zobaczymy, jak to będzie.
Trochę to takie delikatne określenie.
No delikatne, ale myślę, że bardzo realistyczne. To jest bardziej, można powiedzieć, taka strefa wpływów, kto ilu ludzi może do zarządu wprowadzić. Później to idzie gdzieś w dół, każdy ma, że tak powiem, swoich ludzi i później być może z tego też wynikają problemy z tym, że nawet oczywiście kwestia skali zamówień może być obiektywna, może nie zależeć od tych ludzi. To jest kwestia decyzji często wojskowych, których też trzeba często temperować. To trzeba też podkreślić. Oni też by chcieli na już, najlepiej dwa razy więcej i bez oglądania się, że tak powiem, na przemysł, więc tutaj jest, że tak powiem,
taka
wiele...
Rola, wojskowi mają taką rolę.
Wojskowi,
ale rzeczywiście, no, jeśli chodzi o tempo zmian kadrowych, to polska zbrojeniówka jest chyba w czołówce była i to chyba się dzieje za każdych rządów. No i to jest proces, który nie może pomagać stabilności i rozwoju tych firm. A porozmawiajmy może trochę szerzej o tym, jak dzisiaj wygląda handel bronią, jakby, no bo jest ogólne wzmożenie, tak, na całym świecie. Ta produkcja, rozumiem, się nakręca, to jest olbrzymia szansa dla tych wszystkich, którzy tę broń produkują. Kto dzisiaj dominuje? Znaczy, wiemy, kto dominuje, ale proszę, jak pan krótko o tym opowiedzieć, jak to się zmienia, no bo rozumiem, że Rosja traci bardzo dużo pola, które wcześniej miała. I jak na tym tle, jakby w takim średniookresowo widzi pan szansę, no właśnie, polskiej zbrojeniówki i polskiej gospodarki? Na ile to jest szansa, na ile to jest po prostu wysiłek, to są pieniądze, które musimy wrzucić i niewiele z tego będziemy mieli. Poza tym, że będziemy mieć to, co najważniejsze, czyli czuć się bardziej bezpieczni.
Handel bronią to jest oczywiście biznes, ale nie taki biznes jak każdy inny. No, handel bronią jest wysoce połączony z działaniami polityki międzynarodowej danych państw, więc mamy do czynienia, nawet i my jako Polska, z czymś takim, że trzeba uzyskiwać zgody na transfer określonych technologii, czyli nawet i zakup określonego sprzętu. W ostatnich dniach żyliśmy sprawą choćby śmigłowców Apache, że Stany Zjednoczone wyrażają zgodę na taką transakcję i można powiedzieć, że bardzo często ten handel bronią łączy się trochę z takimi strefami wpływu, czyli oczywiście to nie jest aż takie bardzo, bardzo jednoznaczne, że tak łatwo to można rozrysować, taką mapę świata, bo są nawet duzi gracze, którzy kupują zarówno na Zachodzie, jak i na przykład w Federacji Rosyjskiej. Dobrym przykładem są tego Indie, które są potentatem pod względem jednym z kluczowych takich odbiorców sprzętu wojskowego, które wydawało się, że dotychczas były raczej w tej strefie takiej rosyjskiej, ale ewidentnie Amerykanie zagrali o Indie i tak wymienię: śmigłowce Apache, śmigłowce Chinook, morskie samoloty patrolowe Poseidon na bazie, to są duże samoloty na bazie pasażerskiego Boeinga, to wszystko kupiły Indie w Stanach Zjednoczonych, więc to też trochę pokazuje, jak wygląda ten ruch. I oczywiście, no, kluczowym graczem na rynkach są Stany Zjednoczone, które można powiedzieć, no, to jest ponad 40% wartości tego rynku, ale to, co się dokonało, jaka się zmiana dokonała w ostatnim roku, dwóch, to jest to, że Rosja, która była dotychczas na drugim miejscu, przynajmniej według tych wyliczeń takiego sztokholmskiego instytutu, który bada te różne transakcje, SIPRI, spadła na trzecie miejsce, wyprzedziła je delikatnie Francja. Francja faktycznie w ostatnich latach odnosi duże sukcesy. Francja miała kilka takich rynków, które można było określać, że są ich tradycyjnymi rynkami, a takim produktem, który można powiedzieć, że teraz przebija się w świecie, to są głównie ich samoloty bojowe Rafale, gdzie ta sprzedaż tylko w ostatnich latach to jest cirka 100 maszyn, ale to już się przekłada na miliardy euro czy miliardy dolarów, w zależności kto przelicza. Chiny, co ciekawe, są oczywiście eksporterem do kilku wybranych państw, na przykład do Pakistanu, kraje afrykańskie. Pewne na przykład, co może zaciekawić naszych widzów, trochę sprzętu trafiło na Białoruś. Był taki czas, że Łukaszenka wszedł w pewien taki mariaż z Chińczykami. Było to kilka lat temu, ale taki fakt miał miejsce. Na przykład ich system rakietowy Polones, taki odpowiednik HIMARSa, w praktyce wykorzystuje chińską rakietę, co może być trochę ciekawe. No, nazwa ciekawa, ale i samo wnętrze tego pocisku. Rosja faktycznie traci, to jeszcze całkiem niedawno było ponad 20% wartości rynku, teraz podobno to ma być w granicach 11%. No, traci z dwóch powodów. No, po pierwsze, jakby nie patrzeć, chociaż starają się wyprodukować jak najwięcej tego uzbrojenia, bo front, mówiąc krótko, wchłonie ile tylko tego będą w stanie stworzyć, to jednak ta broń rosyjska, no, nie zyskała jakichś dużo wysokich opinii, tak? Po tym, co co pokazano na wojnie w Ukrainie. Spadła liczba i krajów, które kupują te uzbrojenie i sam wolumen. Tak jak mówię, głównie z dwóch tych moim zdaniem powodów, bo dzisiaj te kraje, oczywiście wiele państw szuka prostego uzbrojenia, to są kraje afrykańskie i tutaj na przykład oprócz takiej Rosji, to właśnie aktywni są nasi południowi sąsiedzi, czy to Czesi, Słowacy, Bułgarzy są bardzo aktywni na takim rynku, szczególnie tym posowieckim uzbrojeniu, ale szukany jest też sprzęt bardzo zaawansowany, a wiadomo, że szczególnie ta mikroelektronika rosyjska w dalszym ciągu opiera się jednak o dostawy z zewnątrz, czy to kiedyś było i nawet w dużej mierze dalej jest trochę z zachodu, chociaż zmieniły się trochę kanały dystrybucji, ale czy to po prostu Rosjanie czerpią tą mikroelektronikę na przykład z Chin, tak? Więc tutaj trochę się to zmieniło. Na pewno Rosjanie są w odwrocie. To jest trochę potrzeba ich chwili, ale trochę i właśnie taki wizerunek, który ta wojna zbudowała na temat ich produktów, ale też i ich armii, bo myślę, że my też patrzyliśmy trochę inaczej, jak były kolejne ćwiczenia Zapad rozgrywane na Białorusi, a później trochę przecieraliśmy oczy, co się dzieje w pierwszych tygodniach wojny w Ukrainie.
A tak średnio i długoterminowo, na ile zmiany na tym rynku i te potrzeby, które są i to, co my robimy, biorąc pod uwagę wszystkie zapóźnienia, które mamy, są szansą dla polskiego przemysłu zbrojeniowego, i na końcu są szansą również dla polskiej pozycji politycznej, bo jak sam pan powiedział, produkcja przemysłowa, wojskowa, to są również, oznaczają polityczne wpływy.
Tak, ja ogólnie uważam, że jednym z takich kluczowych narzędzi polskiej polityki zagranicznej to jest wojsko, ale wojsko rozumiane jako oczywiście na przykład te możliwości wsparcia Ukrainy. Staliśmy się ważnym graczem, bo od pierwszych dni wręcz byliśmy wymieniani w pierwszym szeregu jako państwo, które ma możliwości i faktycznie wspiera Ukraińców, ale po drugie nasze wojsko było naszym takim podstawowym atutem, uczestnicząc w różnych operacjach, czy to się komuś podoba, czy nie, to były też często nie tylko kosztowne pod względem finansowym, ale też i pod względem ludzkim operacje. To była obecność polskich żołnierzy w Czadzie, w środku Afryki, a była dlatego, że po prostu chcieliśmy wspierać Francję, żeby Francja wspierała na przykład Partnerstwo Wschodnie. To było oczywiście znane na pewno naszym widzom operacje Irak, Afganistan. Byliśmy tam w ściśle określonym celu. I moim zdaniem właśnie Wojsko Polskie jest tą wartością, jedną z niewielu w tej polityce międzynarodowej, którą faktycznie możemy wykorzystywać, myślę, jeżeli w przypadku takim rozsądnym, z korzyścią dla naszego kraju. I ten nasz przemysł. Nasz przemysł to ogólnie można podzielić na dwie gałęzie. Pierwsza to ta posowiecka, tak? Ona jest dalej bardzo przydatna, bo wojna w Ukrainie, ukraińska armia, pomimo wsparcia z Zachodu, to w dalszym ciągu w dużej mierze korzysta z tego posowieckiego sprzętu. Więc te nasze kompetencje, te nasze linie technologiczne, czy to nawet do produkcji tej amunicji kalibrów posowieckich, mają dalej swoją istotną wartość. I jest ta druga część, ta bardziej nowoczesna, te armatochaubice Krab, amunicja 155 mm, zestawy przeciwlotnicze Piorun. To jest przykład, ten Piorun, to jest przykład, jak nasza zbrojeniówka wybiła się na tym konflikcie rosyjsko-ukraińskim. System pokazał się z bardzo dobrej strony i zwiększenie produkcji z 300 do 1000 rakiet rocznie nie zaspokaja potrzeb rynku. Tutaj splotło się parę rzeczy. Oczywiście to, że mamy wzmożenie w regionie, kupują to Estończycy, kupują Łotysze, kupujemy oczywiście my, ale co ciekawe, Pioruna wybrała także Norwegia, bogata Norwegia, która mogła wybierać spośród wszystkich systemów zachodnich tej klasy, ale wybrano Pioruna. I to trochę jest nie przez przypadek, bo to jest nisza, nad którą my pracowaliśmy przez 30 lat, w zasadzie całą trzecią Rzeczpospolitą. Natomiast na Zachodzie myślano, że przyszłość to są misje ekspedycyjne. Nie ma sensu już inwestować w jakieś ręczne zestawy przeciwlotnicze, bo żadne lotnictwo nam nie będzie zagrażać. Więc to jest trochę przykład bardzo dobrego rozwiązania i niszy, którą nasz przemysł zagospodarował, ale mówię, pracą wieloletnią, co też może być takim dobrym przykładem, że politycy często by chcieli jakichś efektów najlepiej w trakcie trwania ich kadencji, ale to jak widać się nie uda. Nie udaje, no przynajmniej w wielu przypadkach, to jednak trzeba tej pracy. I wydaje się, że z polskiej perspektywy to jednak Wojsko Polskie i po pierwsze i powinno i może być tym najważniejszym, kluczowym odbiorcą, no bo jeżeli my faktycznie zbudujemy 300-tysięczne siły zbrojne w czasie pokoju, takie plany są aktualne, czy to dotyczyło poprzedniej ekipy, czy dotyczy tej obecnej, no to jednak zaspokojenie potrzeb tej armii, o których tutaj trochę mówiliśmy, no to nie pozostawia niewiele miejsca, że tak powiem, na jakieś kontrakty eksportowe.
No tak, ale zdecydowanie lepiej z punktu widzenia interesu państwa polskiego jest kupować te rzeczy w kraju niż za granicą, więc to bardzo byłoby dużym jednocześnie kołem zamachowym polskiej gospodarki, no bo wiadomo, że każda taka fabryka ma bardzo wielu podwykonawców. Podsumowując, rozumiem, że ciągle mamy bardzo duże zapóźnienia, jeśli chodzi o produkcję wojskową. Jest tu pewien postęp, ale jeszcze jest ogromna, że tak powiem, przestrzeń do poprawy sytuacji, która jednocześnie jest no, bardzo dużą szansą dla polskiego przemysłu, i dla polskiego państwa, i dla polskiej polityki.
Na pewno najbliższe kilka lat, no to jest szansa i to możemy się spodziewać. Czy z większą, czy mniejszą pomocą państwa przemysł zbrojeniowy będzie się rozwijał, bo po prostu jest presja rynku na różne produkty, od najprostszych po bardziej zaawansowane. Oczywiście lepiej będzie z perspektywy państwa polskiego, jego przychodów, żebyśmy my to zrobili jak najbardziej skutecznie, bo co może także nas boleć, to, że o ile na początku my nawiązaliśmy dosyć bliskie relacje także z przemysłem ukraińskim, to od pewnego czasu zauważalne jest, że to inni podpisują na tym etapie wstępne, ale jednak porozumienia o współpracy przemysłowej pomiędzy różnymi firmami, czy to produkcja jakichś wozów pancernych, amunicji, czy na przykład Czesi podpisali porozumienie o produkcji swoich karabinków Bren 2 w Ukrainie, a nie ma mowy na przykład, nam nie udało się zrobić tak samo z naszym Grotem, których 10 tysięcy egzemplarzy przekazaliśmy na początku tej wojny w formie grantu stronie ukraińskiej. Więc no widać, że tych wiele, ponosimy je cały czas, no wiele moim zdaniem niepotrzebnych strat na tym rynku, no ale kluczowe oczywiście pozostaje zaspokojenie potrzeb Wojska Polskiego, no bo wszyscy słyszymy różne daty związane z tym, oby nie daj Boże, ale że istnieje jakieś realne zagrożenie.
Mariusz Cielma, Nowa Technika Wojskowa, bardzo panu dziękuję.
Dziękuję również.
Dziękuję państwu. To wszystko. Na pewno do tego tematu będziemy wielokrotnie wracać, bo temat bezpieczeństwa po prostu jest ważny, dlatego w Układzie Otwartym tyle o tym mówimy, nie w kontekście, czy ten rząd, czy tamten rząd zrobił lepiej, tylko o tym, co trzeba zrobić i poprawić. Bardzo dziękuję. Dziękuję za wszystkie pytania patronów. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia.